Jeżeli myślimy o długiej, dalekiej wyprawie, to bardzo często przychodzi nam do głowy, żeby wyruszyć gdzieś do kraju, który znamy z filmów, z książek czy z innych, nie mniej fascynujących, niekoniecznie tak bardzo kulturalnych źródeł. Stany Zjednoczone. To jest Mekka nie tylko turystyczna, ale my dzisiaj spojrzymy na ten kraj okiem turysty. Zatem na taką opowieść w Ucho na Świat dzisiaj zapraszam Miłkę Malcan. Dalekie podróże to jest absolutne marzenie bardzo wielu z nas, no ale nie każdy może sobie pozwolić na zniknięcie na dłużej ze swoich codziennych ścieżek. Niemniej warto sprawę przemyśleć. Diana Paulińska, wciąż studentka, ale osoba lubiąca podróże, i Paweł Pauliński, informatyk, wybrali się ostatnio do Stanów Zjednoczonych. Skąd się wziął taki pomysł?
Zawsze chcieliśmy jakby polecieć gdzieś daleko. Myślę, że Stany były takim kierunkiem, gdzie jest dużo rzeczy do zobaczenia tak naprawdę.
Przede wszystkim to wzięliśmy ślub, więc chcieliśmy wyjechać w podróż poślubną gdzieś daleko, na miesiąc miodowy, który będzie trwał naprawdę miesiąc. Stany są takim krajem, który można w miesiąc zwiedzić, rzeczywiście od Nowego Jorku do San Francisco, całą drogę przebyć samochodem, trochę samolotem.
Długo się leci, męcząca to jest podróż.
Diana kupiła taką książkę, Biblia taniego latania, więc tam były wszystkie triki, jak zrobić tak, żeby mało zapłacić i dolecieć do wyznaczonego celu?
Rady były skuteczne. Udało nam się za 1000 zł dolecieć, a wrócić za 800. Ale lecieliśmy 4 razy. Z Warszawy przez Kraków, Kopenhagę, Londyn do Nowego Jorku. Łącznie zajęło nam to 30 godzin. Ale jeśli jesteśmy studentami i mamy no może jakiś ograniczony budżet, a nawet jeśli nie, ale chcemy ekonomicznie dolecieć, to na pewno się opłaca mieć dużo czasu i też gdzieś tam te daty nie są takie sztywno ustalone, więc jeśli możemy wylecieć w poniedziałek, bo lot jest 2 razy tańszy niż w niedzielę, to warto rozważyć. My lecieliśmy 12 razy samolotem i to wyszło nam około 4000 za te 12 lotów, więc to nie są duże sumy, biorąc pod uwagę, gdzie i dokąd lataliśmy.
A ile zajęło samo wyszukiwanie i kombinowanie logistycznie? Jak te loty ogarnąć?
Długo to zajmowało, bo to jest kwestia sprawdzania, jakie ceny oferuje dany przewoźnik na różnych stronach. Wchodzimy na przykład na stronę i zmieniamy domenę, sprawdzamy, jakie są ceny we Francji, jakie ceny we Włoszech, jakie ceny w Hiszpanii, i te ceny się bardzo różnią. Wybieramy cenę najkorzystniejszą i potem sprawdzamy, w jakim ona kraju jest najlepsza, i dopiero wtedy możemy wybrać ten lot. No ale jeśli jest czas, to też potem to się opłaca.
Można tanio dolecieć, ale jak tanio poruszać się po Stanach?
Myślę, że najciekawszym wyborem tutaj będzie samochód, bo można sobie wszędzie dojechać, ale nie wiem, czy to jest akurat najtańszy. Aczkolwiek benzyna jest bardzo tania, bo za prawie 4 litry płaci się 10 zł. Zaczęliśmy właściwie od Houston, gdzie wynajęliśmy samochód i stamtąd aż do San Francisco dojechaliśmy po wszystkich pustyniach i różnych jakichś takich parkach narodowych.
Samochód przede wszystkim daje dużo takiego komfortu, dużo możliwości zobaczenia rzeczy, do których samolot nie dolatuje albo autobus się nie zatrzymuje. Była taka sytuacja na drodze, że jechaliśmy przez takie typowe country i pustynie i stał stary, cały, żółty, jakiś myślę, że z lat 80. bus i mogliśmy sobie się zatrzymać, wjechać na ten teren. Było 45 stopni, pustynia i ten bus, więc to nie moglibyśmy tego zrobić, jeśli byśmy jechali z jakimś przewoźnikiem. A też niestety tak jest, że w Stanach nikt nie pokonuje takich odległości autokarami, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. My przejechaliśmy 3,5 tysiąca kilometrów w 10 dni.
Czy poruszanie się w ten sposób jest trudne? Czy trzeba mieć dobre mapy? Czy wszystko widać? Jest jasne, którędy jaka droga prowadzi?
Moim zdaniem jest to dosyć proste pod względem kierunku, bo jest jedna w sumie droga, która ciągnie się aż po horyzont i dookoła nie ma nic, ani drzew, ani nic, co by mogło cię zmylić. Tylko może być to nudne.
A czasami zdarzają się jakieś takie pojedyncze góry, jak się wjeżdża w tereny górzyste, no tak, to jakby te widoki się rzeczywiście pojawiają, ale dużo jest takiej przestrzeni, szczególnie w stanie Teksas i w Nowym Meksyku, że rzeczywiście się jedzie i cały czas jest pustynia i nic tak naprawdę oprócz ciągnącej się prosto drogi nie ma.
Trzeba też tankować rozmyślnie i sprawdzać mapy często.
Czy wiedzieliście takie rzeczy wcześniej? Rozmawialiście z kimś, kto dał wam parę rad typu: pamiętaj o tankowaniu i miej zawsze trochę paliwa na wszelki wypadek?
Czytałem różne blogi i jakieś tam informacje wpadały.
Ściągnęliśmy mapy offline i mieliśmy je cały czas dostępne, a jeśli zmienialiśmy jakiś stan, to też ze względu na pamięć w telefonie usuwaliśmy dawniejsze mapy, wgrywaliśmy nowe, jak byliśmy w hotelach, gdzie było Wi-Fi. A dodatkowo też często są znaki, że następna stacja za 300 mil, więc radzą zatankować. No i wiadomo, że to paliwo wtedy jest droższe. ale infrastruktura w Stanach i oznakowanie jest na tyle przygotowane, że można gdzieś tam nawet, jeśli rzeczywiście ta stacja jest za 300 mil, to gdzieś tam w połowie się pojawi jakaś taka z jednym kranem do zatankowania. Za bardzo drogo, ale jest. Trzeba uważać i tak, i tak.
Diana i Paweł Paulińscy swój miodowy miesiąc spędzili w Stanach Zjednoczonych. No, takie marzenie to było. I to był dokładnie miesiąc, więc czasu na oko nie tak mało, chociaż podejrzewam, że pewnie przydałoby się więcej, żeby w każdy kątek tam zajrzeć. No, ale sprawdzamy dzisiaj, gdzie można zajrzeć, żeby ta podróż fajnie się zaczęła i żeby sprawiała nam jak największą przyjemność. Jakie były wasze plany?
My przede wszystkim zaczęliśmy od tego, że polecieliśmy do Nowego Jorku, następnie udaliśmy się autokarem do Waszyngtonu. Potem dolecieliśmy do połowy Stanów, do Houston i stamtąd wypożyczyliśmy samochód i jechaliśmy już praktycznie przez Grand Canyon, przez te wszystkie takie parki narodowe, przez Las Vegas, Los Angeles, San Francisco samochodem i potem jeszcze zwiedziliśmy troszeczkę Ameryki Łacińskiej i następnie wróciliśmy do Miami, gdzie spędziliśmy ostatnie dni naszej podróży i z Miami już do Europy dolecieliśmy. Bezpośrednio do Londynu.
Bardzo dużo krajobrazów, bardzo dużo miejsc. Co byście teraz tak w skrócie mogli polecić?
No myślę, że tutaj na pewno będzie Grand Canyon. Jest naprawdę ogromny i jak sobie na niego tak patrzyłem, to jakby mój mózg nie mógł przetworzyć tego obrazu, który właśnie widzi, bo było tak rozległe to wszystko.
Ja też myślę, że my w Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich krajobrazów, jakie widzimy w Stanach Zjednoczonych. My mieliśmy taki dzień, w którym od 7 rano jechaliśmy przez Forest Gump Point, to jest te wszystkie czerwone góry, które widzimy i te miejsce, w którym rzeczywiście biegał Forest Gump, robiło ogromne wrażenie i w połowie dnia dojechaliśmy do Grand Canyonu i głowa już była tak przebodźcowana, że zobaczyliśmy ten Grand Canyon i wróciliśmy do namiotu. Stwierdziliśmy, że wrócimy na Grand Canyon następnego dnia rano, żeby głowa już trochę bardziej odpoczęła, więc rzeczywiście nie jesteśmy zupełnie przyzwyczajeni do takiej różnorodności natury, miast, wszystkiego, co widzimy w Stanach, co jest dla nas naprawdę nowe.
Jak jechaliśmy samochodem, to oczywiście była pustynia, piasek dookoła, ale ten krajobraz z kilometrami, które pokonywaliśmy, zmieniał się na naszych oczach i już były drzewa, już była jakaś roślinność i to było takie dosyć ciekawe też doświadczenie.
Które jeszcze miejsce zapadło wam tak w pamięć albo w serce bardzo mocno?
Ja nastawiałam się bardzo mocno na Los Angeles, bo gdzieś tam to jest jakieś takie marzenie z dzieciństwa, nastolatek, żeby zobaczyć Hollywood. I rzeczywiście bardzo mocno się zawiodłam. Przede wszystkim bardzo dużo ludzi tam jest. Byliśmy w połowie dnia już zmęczeni ilością ludzi w Alei Gwiazd. Ludzie, którzy byli na tym słynnym molo w Santa Monica. Rzeczywiście to bardzo, bardzo było męczące. Sam Universal, który kosztował $200 za osobę i wejście tam też wiązałoby się z po prostu ilością ludzi niewyobrażalną. I tak naprawdę okazało się, że te słynne Los Angeles, do którego wszyscy jadą, rzeczywiście robi w jakiś sposób wrażenie, ale jest bardzo męczące. Ale też myślę, że takim miastem, które nas dość mocno zszokowało, to było jednak Las Vegas, które jest bardzo sztuczne, w którym się zwiedza tylko kasyna i hotele, w którym wszystko jest na pokaz, w którym rzeczywiście od godziny 20 zaczyna się impreza. Kobiety chodzą ubrane jak za naprawdę miliony dolarów. Taki klimat miasta zupełnie inny, taki no, dla nas wydawał się bardzo sztuczny.
Jacyś lokalni mieszkańcy, którzy akurat nie imprezują, tam funkcjonują szkoły, dzieci, nie wiem jak to określić. Normalne życie, supermarkety.
Szkół akurat nie widzieliśmy za bardzo.
Ale widać takie codzienne życie, że ktoś tam sobie idzie do sklepu z siateczką.
Tak, ale w ciągu dnia, ale już wieczorami to ci ludzie znikali i była totalna impreza. Jak, nie wiem, jak ma się jakieś ulicę imprezową w Warszawie czy coś, to tak całe miasto praktycznie było imprezą. Niesamowity hotel Encore, który jest najbardziej luksusowym hotelem na świecie. Miał ogromne kasyno, które było wielkości jakiejś takiej hali produkcyjnej. Mnóstwo ludzi ubranych jakby, nie wiem, szli na bal jakiś. Ogromne telebimy, gdzie wszyscy śledzili jakieś tam mecze i obstawiali wyniki. Więc to było naprawdę, robiło wrażenie niesamowite. Aczkolwiek wszystko dookoła było sztuczne. Był też taki hotel stylizowany na piramidę i dookoła niego były jakieś takie różne figurki. Na zdjęciach nie robiło to żadnego wrażenia, ale jak się weszło do tej piramidy, to w środku było taki ogrom, taka przestrzeń. Niesamowite to było tam, prawda?
Czy tam jest taka atmosfera radosnej fiesty? czy czegoś jeszcze innego?
Wydaje się rzeczywiście na pierwszy rzut oka, że wszyscy tam imprezują, że ludzie wychodzą z jakiegoś kina, teatru, się cieszą, niektórzy się smucą, bo przegrali. Leje się bardzo dużo alkoholu, rzeczywiście dużo jest też takich wyzywających kobiet na ulicy i to jest wszystko nastawione na imprezę. Ale to nie wydaje się być jakimś szczęściem, które jest na stałe w tych ludziach. Rzeczywiście w jakiś sposób takie chwilowe szczęście, chwilowa impreza, ale brak w tym jakiejkolwiek głębi. Ludzie, którzy tam pracują, myślę, że to są ludzie, którzy mieszkają na obrzeżach Las Vegas i wszyscy z nich są zatrudnieni w tym przemyśle hotelarskim, kasynowym. Tak jak już wspominałam, taka sztuczność. Był taki hotel, miał w środku kanały, wodę i można było do pokoi dojechać gondolą. Sztuczna wieża Eiffla, sztuczna Statua Wolności. Hotel był taki jeden, który był stylizowany na Nowy Jork. W środku było Empire State Building i wszystkie inne nowojorskie budynki.
Taka iluzja w iluzji w ogóle.
Mhm. Tak.
Tak, to prawda.
Diana Paulińska i Paweł Pauliński miesiąc miodowy spędzili w Stanach Zjednoczonych. Przejechali, ile się w ciągu miesiąca dało. Niektórzy się obawiają, że Ameryka jest krajem tak różnorodnym, tak pełnym ludzi, że się tam nie dogadamy, nie odnajdziemy, nie będziemy wiedzieli, jak podróżować, żeby było bezpiecznie, jak to wy rozwiązaliście.
Zwiedzaliśmy Amerykę, Stany Zjednoczone tak bardziej południowo, więc to było przy granicy z Meksykiem, bliżej krajów Ameryki Łacińskiej i rzeczywiście to było bardzo widoczne. Kiedy czasami na ulicy słychać było tylko i wyłącznie hiszpański i trudno było dogadać się w języku angielskim. Jechaliśmy na przykład samochodem i chcieliśmy zjeść jakieś jedzenie. No i jedyne, co było dostępne, to było burritos, tacos, kuchnia meksykańska, ryż, fasola, kuchnia kubańska. I rzeczywiście ten hiszpański, powiedziałabym, nawet by się przydał w Stanach Zjednoczonych. Czy na przykład w kościele ilość mszy po hiszpańsku przeważała ilość mszy po angielsku.
Mieliśmy miasteczka, w których mieszkali ludzie, którzy praktycznie tylko mówili po hiszpańsku. I jak chcieliśmy się dogadać, to Diana musiała z nimi porozmawiać, ponieważ ja nie znam hiszpańskiego, a Diana coś tam jeszcze ogarnia.
Czy nie czuliście się przez to niepewnie, tak jakbyście krążyli po świecie, w którym jest wiele krajów, wiele enklaw?
Mając już doświadczenie pobytu na Kubie, wiedzieliśmy, jaka jest mentalność tych ludzi i też pojechaliśmy do Houston po to, żeby odwiedzić naszą znajomą, Janeli, która emigrowała rok temu nielegalnie do Stanów Zjednoczonych. I rzeczywiście jakby znając jej historię, znając też dramat rodziny, widząc jak ona też przeżywa w jakiś sposób, opowiadając jak pierwszy raz weszła do wielkich sklepów w Stanach Zjednoczonych, jak była zdziwiona w ogóle ilością produktów i też jej odczucia co do porównania Stanów Zjednoczonych i na przykład Kuby, myślę, że Meksyku troszeczkę mniej. Znając jej historię, poprzez jej pryzmat mogliśmy patrzeć na wszystkich emigrantów, też znając dramat tej emigracji, tego, że ona jest sama, że w tym momencie dalej nie może podjąć pracy legalnie, bo nie ma papierów, czeka. Cały czas gdzieś tam to oczekiwanie, też takie poniżenie, że ostatecznie to oni na początku muszą naprawdę przejść bardzo trudną, nielegalną drogę, jadąc niejednokrotnie w jakiejś masce ciężarówki na granicy z Meksykiem. Pomogło nam to z większą może miłością, zrozumieniem popatrzeć na ludzi, którzy tam mieszkają. Aczkolwiek nie czuliśmy się jakoś źle, bo te osoby nie traktowały nas źle. Oni nie przywłaszczyli sobie tego terytorium i rzeczywiście też jak próbowaliśmy mówić po angielsku, to oni też mówili do nas po angielsku. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale nie próbowali jakoś wybitnie forsować tej swojej kultury. No mimo tego, że restauracje meksykańskie były wszędzie, no ale to pewnie ze względu na potrzebę, skoro mieszkają tam Meksykanie, to i są restauracje dla nich.
Może też taka tradycyjna kuchnia amerykańska nie jest specjalnie wyrafinowana. Co żeście tam jedli?
Praktycznie jedliśmy wszystko na głębokim oleju.
Wyszliście z tego cało?
No, przytyło się troszkę przez to.
Ale nie jakoś wybitnie, więc...
Ale wszyscy mówią, że jak się człowiek wybierze do Ameryki i tam jada, to po prostu pierwsze co, to przywozi 5 kilo więcej.
Tak.
Tak, to prawda. Przy drogach stały jedynie Taco Bell albo jakieś Burger Kingi, albo jakieś McDonaldy. Jakby się chciało dobrze zjeść zdrowo, trzeba było tego poszukać na jakichś mapach, na jakichś TripAdvisorach i specjalnie wjeżdżać do miasta i tracić godzinę, żeby się przebić przez miasto i korki i następną godzinę, żeby stamtąd wyjechać.
Więc też nie zawsze było to możliwe. Czasem nawet jak chcieliśmy zjeść coś zdrowego, to praktycznie dobrą opcją było kupienie sobie produktów w sklepie i zrobienie własnej sałatki. Ale tak, żeby zjeść coś na szybko i to w jakiejś takiej cenie nie $50 za jedzenie, tylko 10, no to... Jakąś taką pośrednio dobrą opcją było jedzenie burrito, które są z warzywami, z sałatą, z mięsem. No ale to też jest taka pośrednia opcja, bo ostatecznie jedząc codziennie burrito też można przytyć 5 kilo.
Dlatego ratowaliśmy się jakimiś takimi swoimi sałatkami, typu kupywaliśmy w supermarkecie pomidory, jakieś sałaty, do tego hummus i jakiś chleb zwykły. To w sumie też wystarczyło na wieczór, na kolację.
Jana Paulińska, studentka, i Paweł Pauliński, informatyk, proponują wyprawę do Stanów Zjednoczonych. W gruncie rzeczy to jest taka wyprawa, w której wsiadamy w jakiś środek transportu i oglądamy rozmaite miejsca i krajobrazy, ale gdybyśmy chcieli być bardziej aktywni w Ameryce, to co moglibyśmy zrobić i jak?
Nam się zdarzyło pójść biegać, bo stwierdziliśmy po pierwszym tygodniu bycia w Stanach, że trzeba coś zrobić, żeby nie przytyć od jedzenia, i wyszliśmy rano o 9 rano pobiegać w Houston.
Jakby specjalnie wzięliśmy ze sobą buty do biegania, które zajmowały trochę miejsca w plecaku, bo w sumie w ogóle z plecakami tylko pojechaliśmy.
I poszliśmy biegać, ale wilgotność była 96%, 40 stopni, więc wróciliśmy tak jakby nas wyjęto spod prysznica, ale takiego porządnego. I ostatecznie, kiedy normalnie biegamy długie dystanse, to 3 kilometry były wystarczające i były tak męczące. Potem się już nie zdecydowaliśmy na to bieganie. Też myślę, że trudno jest znaleźć taki czas na sport, kiedy program jest bardzo napięty i kiedy pokonywanie odległości zajmuje tak dużo czasu, że pół dnia się spędza w samochodzie jadąc do następnego punktu, pół dnia się zwiedza i potem człowiek jest już tak zmęczony, nie ma siły biegać.
A widać Amerykanów w jakichś aktywnościach typowych dla nich?
Widzieliśmy sporo osób, które też biegają w Los Angeles przy obserwatorium Griffin, zanim się wjechało na tą górę, skąd można było podziwiać miasto. Fenomenalny widok, tak poza tym. Dużo osób biegało właśnie w tym parku i w sumie to tylko tak naprawdę widzieliśmy. Rzucali sobie też frisbee. W Ameryce na jakichś takich wioskach, bardziej miastach, pod miastami pobiegać też jest bardzo trudno, ponieważ tam nie ma chodników za bardzo. I musieliśmy iść jakby poboczem drogi cały czas. Jak chcieliśmy iść do jakiegoś supermarketu gdzieś na kilometr dalej od naszego hotelu, to też było takie dziwne trochę.
Ciekawym jest powiedzieć, że tak naprawdę stan, który jest taki sportowy, to jest Kalifornia. I rzeczywiście jak wjechaliśmy do Kalifornii, to umięśnieni mężczyźni, kobiety, sylwetki po prostu jak modelek. Dostępność takiego bardziej zdrowego jedzenia, jakieś smoothie, jakieś miejsca, w których rzeczywiście da się zjeść nawet sałatkę, czego nie było w innych stanach. To co ciekawe, na przykład kupując kawę w Stanach Zjednoczonych, ona ma w swoim składzie już cukier w płynie. Kiedy odkryliśmy, że ten cukier w płynie jest, bo ta kawa była dla nas bardzo słodka, po prostu kupowaliśmy tą kawę prosząc o to, żeby ona była bez tego cukru. I rzeczywiście wtedy to była tylko kawa i mleko. Dodatkowo całe to jedzenie jest w ogromnych porcjach na gusta Amerykanów i na żołądki Amerykanów. Taka śmieszna sytuacja to, kiedy kupowaliśmy majtki, wybraliśmy rozmiar L, który wybieramy zawsze w Polsce, a to się okazało, że to w ogóle jak na polskie rozmiary byłoby jak XXXL, więc dobrze, że zajrzeliśmy do środka, do opakowania, co to właściwie znaczy to L, bo to wszystko, co jest proponowane, czy to w sklepach, czy w restauracjach, jest po prostu ogromne. Bywało tak, że kupowaliśmy obiad i on nam starczał na dwa dni, jedliśmy połowę jednego dnia, a drugą połowę drugiego dnia, i to też było ekonomiczne.
To prawda, nawet piwo w puszkach miało litrowe rozmiary.
Więc to nic dziwnego, że Amerykanie wyglądają jak wyglądają, chociaż podobno im człowiek biedniejszy, tym grubszy, to znaczy, że nie ma pieniędzy na zdrowe żywienie. I pewnie gdybyśmy tam zamieszkali na co dzień, to trzeba byłoby dwa razy mocniej walczyć niż żyjąc w Polsce o to, żeby żyć zdrowo, jeść zdrowo, bo na mieście trudno coś takiego, mimo że w wszystkich restauracjach jedzenie jest podawane od razu z ilością kaloryczną, czego w Polsce nie ma. Zdrowe żywienie, owoce, warzywa oczywiście są dostępne, ale przygotowywanie ich samemu zajmuje czas, a na mieście trudno taki typ jedzenia.
Stany Zjednoczone. Właściwie wszyscy mamy jakieś obrazy z rozmaitych filmów fabularnych, dokumentalnych. To Manhattan, a to coś tam innego. Diana Paulińska i Paweł Pauliński sprawdzili, co się za tym kryje. Co było takiego najbardziej zaskakującego w waszej miesięcznej wyprawie? Czy Stany was czymś zaskoczyły? Bo przecież mieliście jakiś obraz tego kraju przed wyprawą.
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że odległości zdecydowanie nas zaskoczyły. Raz jechaliśmy Uberem do miasta i jechaliśmy 40 minut do centrum, więc w ogóle trzeba inaczej myśleć czasowo, jakby z punktu A do punktu B. Zajmie to nam dużo więcej czasu, jak na przykład w Polsce.
Tak, przede wszystkim Stany są tak wielkie i tyle rzeczy można w nich zobaczyć, są tak różnorodne, przecież prawie 300 parków narodowych. Miesiąc wydawał się być w ogóle dużą ilością czasu, ale okazało się, że nawet 1/3 nie byliśmy w stanie zobaczyć. I rzeczywiście to jest taki kraj, do którego bardzo warto jest wrócić, do którego myślę, że wrócimy za jakiś czas, który pochłania co prawda trochę pieniędzy, ale da się też zrobić wersję ekonomiczną, śpiąc na przykład w kampingach. Stany są tak różnorodne i tak można jeden dzień być w Las Vegas, a drugi dzień w Grand Canyon, gdzie zupełnie klimat jest inny. I to jest bardzo zaskakujące i rzeczywiście gdzieś tam ta głowa trochę nie nadąża w pewnym momencie, bo to wszystko się zmienia. Właściwie można by tam wracać co roku i co roku będzie coś do zobaczenia.
Jakżeście sobie zorganizowali te noclegi? Troszkę w kempingach, a jak poza tym, żeby nie zbankrutować?
W pierwszych dniach mieliśmy jakby zabukowane wszystkie hotele tam w Nowym Jorku, w Waszyngtonie, w Houston. A od momentu, jak wypożyczyliśmy auto, to bukowaliśmy wszystko na spontanie tak naprawdę. Bo nie wiedzieliśmy, ile czasu zajmie nam dojechanie gdzieś tam. A to wiadomo, że mogą być korki, albo gdzieś jeszcze zatrzymamy po drodze i chcielibyśmy coś zobaczyć. Dobrym wyborem właśnie jest kupić sobie namiot za $25, spać sobie w jakichś takich miejscach na poboczu, czy może nawet w samochodzie.
Tylko spanie w samochodzie jest rzeczywiście ekonomiczne, ale nielegalne. Ale spanie w kempingach, taka noc w kempingu kosztowała nas $18, przy czym hotel najczęściej około 100.
Hotele akurat w Nowym Jorku były drogie, ale w Los Angeles, ogólnie w Kalifornii były jeszcze droższe, bo często były oferty za $140 za noc.
Trzeba sobie w związku z tym zawczasu może pomyśleć, czy chcemy zwiedzać tą peryferyjną Amerykę, czy pędzimy do centrum i trudno już, wydajemy pieniądze, ale mamy to, co na wszelkich możliwych obrazkach.
No tak, oczywiście. My mieliśmy taki plan bardzo ramowy, potem wszystkie szczegóły okazały się w praktyce. Mieliśmy też taką sytuację, że rozwaliliśmy opony i felgę w samochodzie, więc to zastopowało nas na jeden dzień i rzeczywiście, gdybyśmy mieli rezerwację na tą noc, to byłoby trudniejsze. A tak to zatrzymaliśmy się w najbliższej miejscowości, czekając aż na następny dzień nasz ubezpieczyciel dowiezie nam nowy samochód, bo tamten już nie był w stanie jechać.
Czy to był kłopot, czy takie zorganizowanie pomocy nie było większym problemem?
Nie wiedzieliśmy w ogóle, gdzie trzeba było zadzwonić, ale akurat mieliśmy dostęp do internetu, więc sprawdziliśmy, na jaki numer zadzwonić, do jakiego ubezpieczyciela. Więc jakby pani powiedziała nam, że musieliśmy poczekać jeden dzień na pomoc, aż przyjedzie laweta z nowym autem na następny dzień. Wtedy jakby dostaliśmy dużo gorsze auto, zastanawialiśmy się też, jak my dojedziemy do San Francisco, a przed nami było jeszcze 3000 kilometrów.
Mimo że sytuacja bardzo stresująca, bo rozwalone koło, rozwalona felga, nie da się tego tak łatwo naprawić, to jak zadzwoniliśmy na pomoc, to pani pytała, czy wszystko jest w porządku, czy jesteśmy w bezpiecznym miejscu, ona nam we wszystkim pomoże, nie było jakiegoś takiego oskarżania, stresu, że ona nie wie, czy teraz to ubezpieczenie to pokryje i tak dalej, tylko normalnie pani powiedziała, żeby zadzwonić następnego dnia rano, ona wyśle lawetę z nowym samochodem, że nie gwarantuje, jaki to będzie samochód, bo rzeczywiście w tym miejscu nie było ich wypożyczalni, tylko wypożyczalnia tak zwana siostra, więc dali nam troszeczkę gorszy samochód, no ale widocznie nic innego nie mieli.
Nie czuliście się jakoś specjalnie zagrożeni, czy nie
było? Nie, tak? Wszyscy byli bardzo mili, ludzie do nas zagadywali czasami, bo słyszeli jakiś inny język, się pytali, co my tutaj robimy i w ogóle nie było żadnych problemów kompletnie.
Komu byście polecili taką miesięczną wyprawę do Stanów?
Przede wszystkim wydaje mi się, że super opcją jest miesiąc miodowy w Stanach Zjednoczonych, kiedy jest ta euforia, że się wzięło ślub. Taka podróż życia, która tak naprawdę jest jeszcze dodatkowo kolejnym ekscytującym wydarzeniem. Stany Zjednoczone dla par są dobre, bo rzeczywiście i hotele, jakieś Airbnb, samochody, podróże w dwie osoby wydają się być dość dobrą ekonomiczną opcją. No my, tak jak Paweł wspominał, lecieliśmy tylko i wyłącznie z plecakami, żeby było też ekonomicznie, żeby nie dopłacać za bagaże rejestrowane. Też trzeba być takim elastycznym wobec prania co tydzień, wobec jakichś takich warunków czasami ekstremalnych. Zdarzyło nam się spać w kontenerach, które były przystosowane na hotel, ale 6 metrów i taki pokój. Nam Stany przyniosły bardzo dużo przygód.
Zdecydowanie polecamy w ogóle zobaczyć przyrodę, a nie tylko miasta. Myślałem, że miasta zrobią na mnie większe wrażenie, ale przyroda naprawdę zmiotła wszystko.